Ekscelencjo, księże arcybiskupie, pewnie zawsze będzie ksiądz arcybiskup mógł powiedzieć, że jednak większość życia ksiądz arcybiskup spędził w Poznaniu. Co było pierwsze? Czy filozofia, czy jednak powołanie kapłańskie? Co sprawiło, że ksiądz arcybiskup wszedł na drogę, która go doprowadziła do katedry na Wawelu?
Niewątpliwie powołanie. To się objawiło już dość wcześnie, znaczy pierwsze takie myśli, kiedy byłem ministrantem na Winogradach. To jeszcze była taka szopka przy ulicy Warzywnej. I jeszcze to nie była wtedy parafia salezjańska, tylko filia parafii świętego Wojciecha. No i tam pierwsze myśli się rodziły. Nie wiedziałem wtedy, co to jest filozofia, a tym bardziej teologia. Myślałem o tym, żeby być księdzem.
I co? I potem przyszedł czas Marcinka i wtedy w liceum dojrzała ta myśl?
Na pewno w tym czasie musiało dojrzewać i powołanie, i decyzja, żeby wstąpić do seminarium, co nigdy nie jest wcale łatwą decyzją. Ale wtedy także otrzymałem ciekawą formację właśnie filozoficzną w tamtych trudnych czasach. Dlatego, że filozofii wtedy, był taki przedmiot wtedy w ramach nauczania licealnego, propedeutyka filozofii, jak to się nazywało, oczywiście robiona w duchu marksistowskim. Natomiast nasz profesor Lech Słowiński, później przeszedł zresztą na Uniwersytet Poznański i był profesorem tytularnym i pracownikiem polonistyki na tym uniwersytecie. Otóż on miał swój program autorski i wykłady z filozofii opierał na historii filozofii Władysława Tatarkiewicza, więc w bardzo rzetelnym studium dotyczącym dziejów myśli filozoficznej w Europie. I to pokazało już wtedy, że są takie dziedziny wiedzy, dotychczas nieznanymi i nam, kolegom również, które są bardzo fascynujące.
No i co sprawiło, że jednak nie poszedł ksiądz arcybiskup tą drogą filozoficzną, bo przecież ona w tym późniejszym okresie miała przecież ogromne znaczenie. Wszystkie prace, które naukowe ksiądz arcybiskup pisał, były związane z filozofią.
Tak, tylko że filozofia wtedy na uniwersytetach czy innych uczelniach w Polsce była filozofią marksistowską. I trudno mi było w tym kierunku iść. Natomiast ciągle najważniejsze było powołanie kapłańskie. A ponieważ pierwsze lata kształcenia seminaryjnego dotyczą filozofii, to tam się spotkałem z filozofią w wersji chrześcijańskiej. I tutaj spotkałem przede wszystkim mojego pierwszego mistrza filozofii, księdza profesora Ludwika Wciurkę, który mnie swoją pasją, bo to był pasjonat, zafascynował. Potem byłem na jego seminarium filozoficznym u niego, no i tak się to pogłębiało, że nawet wtedy, kiedy zostałem już księdzem, w międzyczasie trzeba było odbyć również studia teologiczne, to ten bakcyl filozofii pozostał.
Nie wiem, czy ksiądz arcybiskup wie, ale po nominacji na biskupa krakowskiego na portalach społecznościowych zauważyłem znajomych, którzy zaczęli wspominać wykłady na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. To były wykłady z filozofii chrześcijańskiej. Wie ksiądz arcybiskup, że wtedy była możliwość wybrania 4 wykładów, a większość przychodziła na filozofię chrześcijańską.
Bardzo się cieszyłem z tego, że te sale były wypełnione studentami i że mogłem im przekazywać pewną refleksję o człowieku, bo tak się ogólnie to nazywała ten mój przedmiot, filozofia chrześcijańska, ale przede wszystkim starałem się przekazać im takie podstawy myślenia o człowieku w duchu filozofii chrześcijańskiej. Bo uważam, że to jest w obecnych czasach najbardziej istotne, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy studiowali czy to nauki polityczne, czy inne dziedziny. Zresztą miałem wykłady wcześniej także i na polonistyce i jeszcze wcześniej, wtedy jeszcze na Akademii Ekonomicznej. Ale też wiedziałem, że przede wszystkim najważniejsza jest pewna chrześcijańska wizja człowieka i w tym zresztą takim myśleniu nie byłem wcale oryginalny. To już była refleksja kardynała Wojtyły z jego czasów krakowskich, kiedy zauważył, że w dyskusji ze współczesnym światem nie tyle ważna jest kosmologia, czyli problemy dotyczące początku, zaistnienia świata, co było pierwsze, czy materia, czy duch. Takie spory filozoficzne zresztą toczyły się jeszcze na przełomie lat 40. i 50., kiedy to było jeszcze możliwe i kiedy jeszcze komuna w Polsce za bardzo nie okrzepła, bo wtedy takie publiczne dyskusje były niemożliwe. Natomiast według kardynała Wojtyły najistotniejszą sprawą, i tutaj ogniskowały się w gruncie rzeczy wszystkie spory, była sprawa człowieka, kim on jest. Kim on jest w swojej strukturze ontycznej, ale także jakie jest jego ostateczne powołanie i jakimi zasadami powinien kierować się w swoim życiu.
Czy te pytania o własną egzystencję, skąd idę, dokąd zmierzam, czy te pytania Europa sobie dzisiaj w ogóle zadaje?
Powiedziałbym tak, wtedy, kiedy jeszcze ja wykładałem w latach 90., te problemy egzystencjalne były ważne w odczuciu także tych młodych ludzi i niewątpliwie tutaj pomagała mi filozofia dialogu, a zwłaszcza filozofia Manuela Levinasa, ponieważ ona dawała bardzo ważny język komunikacji i spotkania z młodymi, dawała język umożliwiający dotarcie do pewnej wrażliwości, która w tych ludziach była. Dzisiaj próbuję się określić na dany moment taką czy inną zasadę, czy normę, czy procedurę. Nieraz to ma się nijak do zdrowego rozsądku, chociażby te uchwały brukselskie mówiące o tym, jakim kształt powinien mieć ogórek i czy małża jest ślimakiem czy rybą. A za tym się kryją wielkie pieniądze i interes. Więc taki jest sens tego normowania współczesnego i tu by trzeba powiedzieć normowania w cudzysłowie. Określa się pewne procedury, które służą tym, którzy chcą na tym zarobić albo chcą powiększyć swoją władzę. Natomiast to, co jest najbardziej istotne, to sięgać do zasad, którymi powinien się kierować człowiek jako człowiek. Kierować się tymi zasadami, dzięki którym on może stawać się bardziej człowiekiem. Mnie zawsze fascynowało to, o czym w sposób jednoznaczny w wielu swoich publikacjach pisał Emanuel Levinas, mówiąc, że kryterium najbardziej podstawowym naszego człowieczeństwa jest to, czym jesteśmy, czy czujemy się odpowiedzialni za życie drugiego człowieka, zwłaszcza tego zagrożonego w swoim życiu, odrzucanego przez innych, czy za słabego, by móc własnym głosem upomnieć się o to, że ma prawo do życia. Że tu się rozgrywa nasze człowieczeństwo. Jak pan wie, nie tymi sprawami się zajmuje współczesny świat. I dlatego jest to świat słusznie nazywany światem postprawdy, gdzie nie prawda, nie fakty, nie argumenty obiektywne się liczą, tylko niekiedy sztucznie wzniecane i pogłębiane także przez media emocje po to, żeby osiągnąć taki czy inny cel polityczny.
A czy to wynika trochę z tego, że media się tak rozwinęły, że one w jakiś sposób wymknęły się spod kontroli? Teraz już wiemy, że nie tylko radiotelewizja są tymi środkami. Teraz internet, przez który można bardzo wiele zdziałać, sprawił, że dyskusja, nie chcę powiedzieć, wymyka się spod kontroli.
Jeśli pan mówi o portalach społecznościowych, niewątpliwie one są bardzo ważne i sprawiają, że ta kontrola, o której pan mówił, się wymknęła, bo ona dotyczyła do niedawna jeszcze coraz mniej prasy, a coraz więcej telewizji. Jednakże teraz telewizja jest wypierana przez te społecznościowe portale. Tylko one też są kontrolowane. Pewne wypowiedzi internautów nie wchodzą, albo są od razu eliminowane, albo zaraz bardzo szybko. Wszystko zależy, kto znowu tym kieruje. Czyli to nie jest tak, że nie ma kontroli. Jest tylko większa szansa dotarcia do większego spektrum wiadomości, informacji, postaw. Ale po pierwsze, jak się w tej wieży Babel można odnaleźć? Skąd mieć czas, żeby do wszystkich informacji dotrzeć? Jakie mieć kryteria, by stwierdzić, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe w tym, co się przekazuje? Po trzecie, jak się patrzy na niektóre wypowiedzi, to ich język jest skandaliczny, godzący w godność osoby, z którą można nie podzielać jakichś poglądów, to jest zrozumiałe, ale żeby obrażać czy poniżać, to jest godne napiętnowania. I jeszcze jedna rzecz, o której niedawno słyszałem, bardzo ciekawa ilustracja współczesnego życia. Słyszałem to z ust pana profesora Andrzeja Nowaka, że żyjemy w społecznościach, które znajdują się jakby w szklanych bańkach. My widzimy kogoś, kto jest w drugiej tej bańce, ale widzimy tylko jego minę, jego ewentualne pomachiwanie pięścią. Żyjemy natomiast w swojej bańce, słuchamy tych, którzy nam odpowiadają, wchodzimy w te portale, które nam są bliskie, słuchamy programów telewizyjnych, informacyjnych zwłaszcza, które odpowiadają naszym poglądom. I jest jakaś taka szklana granica, która de facto sprawia, że prawdziwy kontakt i spotkanie poprzez słowo, które jest szansą właśnie i podstawą dialogu, staje się coraz bardziej niemożliwe. I to jest zresztą zjawisko nie tylko polskie, to jest zjawisko globalne w skali niesamowicie wyrazistej. Objawiło się podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych, gdzie zwyciężył Donald Trump.
O tym podziale, o którym ksiądz arcybiskup powiedział, chciałem pytać na końcu, no ale teraz skoro temat już został wywołany do tablicy, to może jeszcze go krótko zakończmy. Wiemy, co w tej chwili w Polsce się dzieje. Nie wiem, czy ksiądz arcybiskup widział oświadczenie dyrektora Caritas dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pytam o to w kontekście reakcji ludzi o bardzo różnych poglądach politycznych, religijnych. Ja muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony pozytywną reakcją wszelkich środowisk na oświadczenie księdza dyrektora Caritas dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Może po prostu głos zdrowego rozsądku, na który wszyscy Polacy w tej chwili już liczą, jest potrzebny bardziej niż jakieś ostre słowa, potępienie i jakieś reakcje, które mogą wzbudzać kolejne kontrowersje.
To znaczy nieszczęściem się stało, i to chyba od początku niemal, działalności Orkiestry Świątecznej Pomocy, że ją przeciwstawiano dziełu Caritas. I próbowano nawet przerzucać sumami zebranych pieniędzy przeznaczonych na różne cele społeczne, pomocy dla dzieci, dla ludzi starszych, wszędzie tam zresztą, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Niedobrze, że tak się działo. Tym bardziej, że zdajemy sobie sprawę także z tego, że kiedy ta orkiestra gra, to jej uczestnicy, zwłaszcza w początkowych godzinach tej niedzieli, udają się pod kościoły i tam zbierają pieniądze od ludzi, którzy są w kościele, którzy spotykają się ze Słowem Bożym, którzy przystępują do Komunii Świętej i którzy niejako z samej swojej natury są wzywani, by okazywać dobro. Czy mamy powiedzieć im, że tego dobra nie mają świadczyć? Zwłaszcza jeśli przestrzeń tej pomocy, którą trzeba dzisiaj świadczyć, jest wielka, jest ogromna. Nie możemy tego powiedzieć. Natomiast oczywiście jest jakby już inną sprawą rozliczenie się z tych pieniędzy uczciwej do końca, bo są to nieraz prawdziwie wdowie grosze, które ludzie biedni dają od siebie. Jest to prawdziwy dar serca i trzeba ten dar serca z ogromnym pietyzmem uszanować.
Te czasy rzymskie, rok 1975, młody ksiądz Marek Jędraszewski jedzie do Rzymu, spotyka tam na przykład kardynała Wojtyłę, a teraz będzie ksiądz arcybiskup jego następcą w Krakowie. Pewnie takie myśli nigdy po głowie księdzu nie przechodziły.
Nie przechodziły nawet jeszcze miesiąc temu, no trochę więcej. On istotnie mieszkał w kolegium, tam przebywał zazwyczaj wtedy, kiedy z różnych powodów, różnych okazji musiał pełnić swoje obowiązki związane z jego uczestnictwem i członkostwem w różnych dykasteriach rzymskich, a zwłaszcza w synodzie biskupów. I wyróżniał się wtedy pośród innych biskupów polskich przybywających do kolegium swoją wielką otwartością i życzliwością. On starał się bardzo o to, żeby dystans, wtedy bardzo duży, między zwykłymi księżmi a biskupami był minimalizowany. On interesował się księżmi, którzy przybywali do kolegium i tam mieszkali, studiowali, skąd pochodzili, z jakich diecezji, co studiowali. Ze względu na to, że zajmowałem się filozofią i to jeszcze akurat filozofią współczesną, no to czasem stawiał pytania. Czasem to robił bezpośrednio, czasem pośrednio przez księdza profesora, którego zwykle zabierał ze sobą na te wyprawy do Rzymu, księdza profesora Mariana Jaworskiego, dzisiaj kardynała. Przez niego czasem właśnie pytał się, co nowego w filozofii. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wtedy te kontakty intelektualne między Polską a światem zachodnim były bardzo, bardzo ograniczone. To wiązało się z trudnością nawet przesyłania książek czy dostępu do bieżącej literatury fachowej. To wiązało się z trudnościami, które stwarzała komuna i cenzura. Warto wiedzieć, że jak się przekraczało granice, to zawsze padało, to było nieśmiertelne pytanie, czy ma pan, bo tak to się do nas zwracano, jakieś książki. Pytano głównie o książki w języku polskim, drukowane na Zachodzie, ale interesowano się zawsze tym, co się ze sobą wiezie. ale także inne trudności wynikały z tego, że i czasopisma, a zwłaszcza książki, były na naszą polską kieszeń szalenie drogie. Skąd to można było na to pieniądze zdobyć? Także taki bezpośredni kontakt i informacja na żywo przynajmniej zapalała pewne nowe światełka, w stronę których być może warto byłoby pójść, by zasób swojej wiedzy jakoś pogłębić czy poszerzyć. Tak to wyglądało wtedy.
To były takie kontakty codzienne, że on tam przybywał i mogliście
z nim rozmawiać? On tam przybywał i to przybywał zawsze po kilka tygodni, czy przynajmniej kilkanaście dni. To nie były tylko takie wypady jednodniowe. Urządzał sobie wypady podczas tej pracy watykańskiej w góry. To miał w Kolegium Polskim cały zestaw sprzętu narciarskiego, bo z Rzymu na Gran Sasso, to jest taki główny ośrodek narciarski w Apeninach, to nie jest daleko, około 100 kilometrów. Więc on takie wypady sobie też urządzał wtedy, żeby zrelaksować się. Natomiast były to kontakty jakoś sformalizowane poprzez to, że był, mieszkał, że zazwyczaj przewodniczył radnym mszą świętym, że brał udział w posiłkach, chyba że gdzieś wyjeżdżał albo był gdzieś zaproszony. No i zawsze była okazja, żeby czy przechodząc, czy witając się z nim, żeby o kilku rzeczach bardziej poważnych porozmawiać, albo które myśmy podziwiali go za niezwykle głębokie życie modlitwy. Niemal każdego dnia wieczorem, kiedy już cichło to życie w kolegium, słyszeliśmy szuranie na podłodze, na posadzce, a on jak narciarz tak właśnie, szurając butami, szedł do kaplicy i tam, proszę wierzyć, niezależnie od pory roku, nie tylko w Wielkim Poście, dzień w dzień odprawiał drogę krzyżową. Ja pamiętam kiedyś, zapomniałem, że on ma taki zwyczaj, że akurat jest w kolegium. Wszedłem wieczorem, zapaliłem światło i widziałem, jakby go to wstrząsnęło. Światło go jakby poraziło. A on chciał być w swoim skupieniu, w milczeniu przy którejś tam stacji drogi krzyżowej. Był pod tym względem niezwykły. Z jednej strony zatroskany o to, aby zachować pewną intymność swojego życia modlitewnego. A z drugiej strony no, nie dało się pewnych spraw ukryć przed nami. Co sprawiało, że cieszył się wśród nas ogromnym autorytetem, a z drugiej strony taką bardzo ciepłą, życzliwą relacją, a to dlatego, że właśnie ze względu na to, że taki był, to otrzymał, a to było jeszcze wcześniej, wtedy, kiedy studentem w Kolegium Polskim był obecny dzisiaj kardynał Zenon Grocholewski, nadano mu tytuł honorowego kolegiasty. Zapytano go, czy przyjmie ten tytuł. No tak, przyjmie. No ale czy wie, jakie się z tym wiążą konsekwencje? Jakie? No, żeby z okazji imienin wyprawić spotkanie dla wszystkich kolegiastów, bo było zwykle coś takiego, że jak ktoś przeżywał swoje imieniny, to musiał zaprosić wszystkich kolegów pewnego dnia wieczorem do takiej sali wspólnych spotkań. No i tam były i owoce, i sery, i trochę wina, a przede wszystkim wspólne śpiewy, co w tamtych czasach daleko idącej izolacji wobec Polski kontaktowanie było bardzo ograniczone. W tamtej sytuacji to było niezwykle cenne. I on oczywiście zgodził się także na ten warunek, by wyprawiać swoje imieniny, a ponieważ było zwykle tak, że do kolegium przybywał na początku listopada, wtedy przypadały także jego imieniny, Karola Boromeusza, więc wyprawiał te imieniny i śpiewał z nami te piosenki zwykle harcerskie i patriotyczne, ale także, kiedy bywał w innych okresach czasu w kolegium, a przypadały czyjeś imieniny, to przyjmował zaproszenia i w tych imieninach także brał udział. No był w jakiejś mierze jednym z kolegiastów.
Przy nominacji biskupiej zwykle jest tak, że przedstawia się papieżowi trzy kandydatury. A w 1997 roku myśli ksiądz arcybiskup, że ten Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II osobiście, jakby pomyślał sobie, o, ksiądz Marek Jędraszewski, znam go, będzie dobrym biskupem.
Co on myślał, to nie wiem. Na pewno procedura była przestrzegana i było tak zwane terno, czyli trzy nazwiska, spośród których on miał zdecydować, które podkreślić, czy na które wskazać. Co on wtedy myślał? Nie wiem, ale wiem, że kiedy kilkanaście dni później, po sakrze biskupiej, byłem na audiencji u niego, już w Castel Gandolfo wtedy był, to przyjął mnie niezwykle życzliwie i ciepło i cieszył się, że jest ktoś taki jak biskup Marek.